Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska wraz ze mną goście, pani Beata Kalinowska i Marta Urniłowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od tego, że płaca minimalna w 2020 roku, o, jaka ładna data, 2020 rok, wynosi 2000, ale nie 200, 600. 2600 zł brutto. Czy to oznacza, że przez cały 2020 rok 2600 to jest ta minimalna? Czy ta ustawa dopuszcza możliwość na przykład zmiany płacy minimalnej w trakcie roku? Stawki tej minimalnej.
Generalnie jeszcze się tak nie zdarzyło. Zawsze było z dniem 1 stycznia ta zmiana i ona obowiązuje z dniem 1 stycznia każdego roku i przez cały rok, więc myślę, że tej zmiany już oczywiście nie będzie. Natomiast w tej chwili tą stawką obowiązującą jest oczywiście 2600 i zmieniła się także stawka minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Ta stawka godzinowa, która też w tej chwili wynosi od 1 stycznia 17 zł.
Zanim dojdziemy do tej stawki minimalnej godzinowej i umów cywilnoprawnych, to pozostańmy jeszcze przy tych 2600 zł. Kwota brutto, tak jak powiedziałam, niemniej jednak są od tego roku wyłączone pewne składniki wynagrodzenia, czyli nasze wynagrodzenie nie wynosi 2000, może wynosić 2600 brutto, ale może też wynosić więcej mimo tak, że będziemy pracowali na tym minimalnym.
Zmiany są takie, że z dniem 1 stycznia tego roku do stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wchodzi dodatek nocny. Czyli ci wszyscy pracownicy, którzy pracują w nocy, ten dodatek w porze nocnej jest wyłączony, a więc musi być minimalne plus dodatek nocny. A oprócz tego to, co obowiązywało do tej pory, to, że wyłączone jest także wynagrodzenie z tytułu godzin nadliczbowych i oczywiście odprawa emerytalno-rentowa i nagroda jubileuszowa. Te rzeczy nie wchodzą i też nie wchodziły wcześniej do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dosyć taką istotną zmianą teraz od 1 stycznia jest wyłączenie dodatku stażowego przede wszystkim, tak? Bo ten dodatek nocny już wyłączenie jego obowiązywało w 2019 roku, natomiast teraz taką nowością jest wyłączenie dodatku stażowego, co tutaj często było podnoszone przez pracowników, że jest to dosyć takie niesprawiedliwe. Tak?
Ale ten dodatek stażowy, bo mówiłyśmy już o tym w ubiegłym roku, że taka zmiana będzie i tutaj wielu naszych słuchaczy miało takie pytania, co to jest ten dodatek stażowy, bo on wcale nie musi być częścią naszego wynagrodzenia. Rozumiem, że to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, przepracowaliśmy 15 lat, to obligatoryjnie z kodeksu pracy wynika, że jakaś część naszego wynagrodzenia jest większa, znaczy z tytułu właśnie tego dodatku stażowego. A po 20 latach jeszcze większa, a po 25 jeszcze większa.
Znaczy przede wszystkim dodatek stażowy nie jest uregulowany kodeksem pracy.
Dlaczego?
Tak? Są pewne te grupy pracownicze, gdzie są regulacje dodatkowymi ustawami, jak na przykład urzędnicy państwowi, samorządowi, tak? Pracowników służby cywilnej, gdzie faktycznie jest to już z ustawy, wynika, że ten dodatek stażowy ma być. Natomiast oprócz tego pracodawca każdy inny może, ale nie musi ustalić taki dodatek stażowy, bądź w układzie zbiorowym pracy, bądź w regulaminie pracy, jeżeli ma obowiązek go tworzenia, bądź też w samej umowie o pracę. I wtedy te zasady, jak się go nabywa i w jakiej wysokości, bo to jest zazwyczaj procent jakiś tam wynagrodzenia tego zasadniczego, w jakiej wysokości on będzie przysługiwał.
No właśnie, nie ma go w kodeksie pracy, może być dobrą wolą pracodawcy, ale jeżeli na przykład do 2020 roku pracodawca miał w swoich regulacjach, regulaminach, bądź też w umowach o pracę, w umowach to łatwiej, ale w regulaminach zapis o takim dodatku stażowym i o zasadach go nabywania i wypłacania, to czy teraz od 2020 roku, skoro nie wchodzi do płacy minimalnej, więc de facto u takiego pracodawcy wynagrodzenie rośnie, on może z tego zrezygnować. Po prostu powiedzieć, dobra, to od 1 lutego, przykładowo, żeby jeszcze w styczniu było fajnie, od 1 lutego nie ma u nas dodatków stażowych.
tak zrobić nie może. Przynajmniej nie od 1 lutego, dlatego że są okresy wypowiedzenia i najpierw trzeba po pierwsze zmienić obowiązujące źródła wewnątrz zakładowe, tam gdzie jest ten dodatek uregulowany, na przykład regulamin wynagradzania, i dopiero po zmianie regulaminu można wprowadzać te zmiany indywidualnie dla każdego pracownika, co oczywiście odbywa się albo w trybie porozumienia stron, jeżeli pracownik nie wyrazi zgody, to w trybie wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
Czyli to nie jest tak, że na przykład z dniem 1 stycznia, jeżeli w zakładowym układzie zbiorowym mieliśmy bądź w regulaminie coś takiego jak dodatek stażowy, nabyliśmy prawo do tego dodatku stażowego na cały kolejny rok. I nawet jak pracodawca będzie sobie wypowiadał zakładowy układ zbiorowy, to i tak ten dodatek będzie nam musiał wypłacać. Bo to prawo nabyte. Nie ma.
Nie ma czegoś takiego, nie, bo ze zmianą każdego tego źródła wewnątrzzakładowego idą zmiany indywidualne naszych warunków umowy, już takich indywidualnych. Więc pracodawca, zmieniając układ czy regulamin, no automatycznie po prostu dokonuje takiego wypowiedzenia. Chyba że zapomni, bo i takie przypadki się zdarzają, ale wtedy będzie musiał zrekompensować to oczywiście za lata ubiegłe również i wypłacić później dosyć dużą kwotę, prawda?
Dobrze. Czy tutaj rola związków zawodowych, jakichś organizacji zakładowych, tego typu przedstawicieli pracodawców jest przy negocjacjach tego dodatku stażowego, czy wręcz przeciwnie? Jednostronnie pracodawca wypowiada, termin biegnie, do widzenia.
Jednostronnie wypowiada, gdy mamy to w umowie o pracę. Natomiast jeżeli mamy regulamin wynagradzania i zakładamy, teraz jak rozmawiamy, że w ogóle funkcjonują związki zawodowe w danym zakładzie pracy, to zarówno przy układzie...
Zakładamy, że funkcjonują.
No tak, zakładamy. No jeżeli są, to oczywiście i zarówno regulamin wynagradzania, jak i układ zbiorowy pracy tworzy się w porozumieniu ze związkami, więc każda zmiana też rodzi ponowne negocjacje, tak, i ustalenia między związkami. Jedynym wyjątkiem jest, gdy mamy regulamin wynagradzania i mamy kilka związków, które to związki same ze sobą nie mogą dojść dokładnie, bo tak czasami bywa, to oczywiście w takim wypadku pracodawca może sam wdrożyć jakieś zmiany. Natomiast jeżeli związki zawodowe, tych kilka związków, mają wspólne stanowisko, no to dotąd dyskutują.
Aż wydyskutują.
Aż wydyskutują, dokładnie. Jeżeli związki oczywiście się zgodzą na zniesienie tego dodatku stażowego, to wówczas podpisują nowy regulamin wynagradzania. Ten regulamin jest ogłoszony i po 2 tygodniach tak wchodzi w życie.
Zakładowy układ zbiorowy można jednostronnie wypowiedzieć?
No, najczęściej to robi pracodawca, oczywiście, więc pracodawca może już wypowiedzieć ten układ skutecznie. On zostaje po okresie wypowiedzenia rozwiązany, aczkolwiek jego postanowienia będą obowiązywały dalej, aż do momentu wypowiedzenia tych indywidualnych warunków umowy.
Rozumiem, czyli ze związkami zawodowymi nie musi się już dogadywać w kwestii regulaminu, który zastąpi
Nie, bo to już zupełnie coś innego. Czyli teraz tutaj wypowiada układ, ale ponieważ na przykład jest to pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników, tam musi być regulamin, więc on musi już potem uzgadniać treść takiego regulaminu. Nie zapomnijmy też o tym, że każdy pracownik, który jest członkiem zakładowej organizacji związkowej, to też jest ta procedura, że trzeba najpierw
zapowiadomić,
organizację związkową, że ten członek będzie po prostu dostanie w przyszłości tak wypowiedzenie, więc to też jest odrębna procedura.
Bo takie wypowiedzenie zmieniające traktujemy jak normalne.
To są te same zasady stosowane jak przy wypowiedzeniu.
No to co, możemy mieć nadzieję, że jednak pracodawcy gremialnie nie będą likwidować dodatków stażowych z racji tego, że ta płaca minimalna wzrosła do 2600 brutto.
Miejmy nadzieję, że nie. I że nie będą też zwalniać w związku z tym pracowników, tak? Redukować zatrudnienia.
Ja myślę, że nie mają kogo zatrudniać za bardzo teraz.
To też jest prawda.
Znaczy, miejmy też nadzieję, że przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie jest to samo z zasadniczym wynagrodzeniem za pracę, tak?
I zaraz powiemy, czym się różni
zasadnicza
różnica. 744-22-22, nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Zanim powiemy o tej zasadniczej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a płacą minimalną, to pytanie naszego słuchacza, czy pracując w nocy jako ochroniarz, i rozumiem, że tylko w nocy pan pracuje, na takie zmiany chodzi, a podstawą jest umowa o pracę, czy dodatek za pracę w godzinach nocnych mu przysługuje? I na jakich zasadach i gdzie ma się o niego upomnieć?
Przysługuje. Dodatek za pracę w porze nocnej właśnie przysługuje wtedy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej, która jest określona jako pora taka właśnie przez pracodawcę. I jeżeli w tych
jak
godzinach...
Jak to pora taka przez pracodawcę?
Znaczy, ta pora nocna jest określona.
Mamy przedział 10-godzinny, okay. Więc ustala albo od powiedzmy 21 do 5 rano, albo od 22 do 6 rano, albo od 23 do 7 rano. To są takie trzy przedziały, które pracodawca zarządzeniem, regulaminem ustala.
I te kwoty dodatku nocnego nie są wprawdzie jakieś wysokie, bo na przykład w 2020 to taki najmniejszy to będzie 2,83, to są kwoty brutto, a największy to 3,25, więc...
Ale co 3,25 złotych za godzinę takiej pracy?
Za godzinę pracy w porze nocnej, więc to mówię, to nie są duże kwoty, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak i takich kwot pracodawca też nie wypłaca.
No przy 100 godzinach to może rzeczywiście to już być jakaś kwota, prawda?
To już jest konkretna kwota.
No ale to zawsze to
pojętnie o ten dodatek, bo to jest po prostu 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
Także jasne, tak, czyli panu na pewno przysługuje, to w takim razie co ma zrobić? Do pracodawcy się udać i zapytać, czy w jego wynagrodzeniu gdzieś to może jest ukryte, tak. Tylko że nie wiadomo.
Może nie wiem, może zaczęłabym od tego, żeby
może
pójść
taka kwota umknąć.
Tak, to prawda. Można zacząć od tego, żeby pójść do pracodawcy i poprosić o właśnie te dokumenty, na podstawie których jest wyliczane jego wynagrodzenie, ewentualnie może też zgłosić się do nas. Jeżeli faktycznie ma pewność, że taki dodatek nie został wypłacony, wtedy inspektor podejmie odpowiednie kroki.
I wstecz, jak długo możemy się...
3 lata wstecz.
3 lata wstecz możemy się domagać. No dobrze. No to teraz powiedzmy, na czym polega ta... Jeszcze?
Jeszcze tak chciałam dodać, że tutaj pan musi też spojrzeć, czy ewentualnie w umowie o pracę nie ma ryczałtu ustalonego za pracę w porze nocnej.
Może być.
Bo może być przy pracownikach stale pracujących w nocy, pracodawca może ustalić ryczałt, tak? I wtedy to jest jakaś konkretna kwota. Także tutaj też trzeba dokładnie umowę przejrzeć.
Czyli najpierw do pracodawcy po prostu. Zanim pan się będzie denerwował, to od razu już odsyłamy do pracodawcy. No dobrze, to na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a pensją minimalną, płacą minimalną w zasadzie, bo to nawet nie pensja, tylko płaca minimalna, prawda?
Płaca minimalna, dokładnie, ponieważ to, co rozmawiamy o tych zmianach, które weszły, no to oczywiście jest to wyłączenie jakichś tam dodatków od minimalnego. To chodzi o to, że w sumie pracownik oprócz dodatku za pracę w nocy i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych i tego stażowego, który tam teraz wszedł, ma dostać nie mniej niż te 2600 brutto. Natomiast nie została wyłączone na przykład jakiekolwiek premie, tak? Premia uznaniowa, regulaminowa jakaś, zadaniowa, więc te premie wchodzą w skład tego naszego minimalnego wynagrodzenia.
Albo jakaś prowizja, akord, coś takiego, tak też?
Wszystkie te inne składniki, bo ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jasno określa, co jest wyłączone, tak? Czyli wyłączamy nagrodę jubileuszową, odprawy emerytalno-rentowe, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek stażowy teraz i dodatek za pracę w nocy. Natomiast cała reszta może stanowić nasze te wynagrodzenie, czyli tą płacę naszą minimalną. Natomiast wynagrodzenie zasadnicze to jest płaca zasadnicza. Ona może być mniej, bo na przykład praca zasadnicza może wynosić 2000. Ale te 600 zł to jest na przykład nasza premia, którą tak. pracodawca nam dolicza.
Co miesiąc
tak? A oprócz tego jeszcze nam daje dodatek za godziny nadliczbowe, dodatek nocy, tak? Bo często to jest mylone. Pracownikom się wydaje, że wynagrodzenie minimalne to jest zasadnicze.
Tak. I wszystko inne plus.
Dokładnie trzeba czytać umowy, bo w umowach zazwyczaj to jest te zasadnicza i na przykład pracodawca plus inne dodatki wynikające z regulaminu pracy, powiedzmy, tak? I wtedy musimy sięgnąć w regulamin pracy. Zobaczyć,
co to są za dodatki.
To są za dodatki, dokładnie.
Dobrze. Czy w takim razie, mając taką pensję zasadniczą na przykład na poziomie 2000 w jednym miesiącu z prowizją bądź też z tą premią, będzie to 2600, a w innym miesiącu będzie to 2500, a w kolejnym miesiącu będzie to 2700. I czy pracodawca może tutaj zastosować taki...
Średniówkę tak
zwaną? Tak,
nie.
Taką kwartalne rozliczenie?
Nie, w każdym miesiącu pracy pracownik nie może otrzymać kwoty mniejszej niż właśnie to minimalne wynagrodzenie. Czyli jeżeli będzie taki miesiąc, gdzie ta premia będzie niższa i pracownik nie osiągnie tej kwoty, pracodawca musi wypłacać dodatek wyrównawczy.
W takim razie moje kolejne pytanie. Jeżeli ten dodatek wyrównawczy będzie musiał dopłacać każdego miesiąca, bo okazuje się, że no nic mu tam nie wychodzi, żeby te 2600 wyszło, to powinien podnieść to wynagrodzenie zasadnicze? Nie, czy nie ma nie takiego musi. Obowiązku? Ma Może sobie obowiązku. Po prostu podnosić co miesiąc i liczyć, że w którymś miesiącu w końcu nie podniesie?
On ma obowiązek wypłaty dodatku wyrównawczego. To jest jego obowiązek. Natomiast podniesienia wynagrodzenia...
I podejrzewam, że nie podniesie, ponieważ tu jest jeszcze inna kwestia, jeżeli chodzi o te godziny nadliczbowe chociażby. Ponieważ jeżeli chodzi o wynagrodzenie plus dodatki za godziny nadliczbowe, no to chodzi tutaj o wyliczenie dodatku, który liczy się od zasadniczego wynagrodzenia, a nie od wynagrodzenia. Czyli tak, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe liczymy od wszystkich składników, które osiągamy. Natomiast sam dodatek, czyli ten 50 lub 100% liczymy wyłącznie od zasadniczego. I niestety część pracodawców, żeby sobie zmniejszyć jakieś tam koszta, ustala te minimalne, te wynagrodzenie zasadnicze o wiele niższe, bo woli dopłacić potem jakąś tam premię.
I dodatek.
Tak? Ale jak ma dokładnie, to wtedy im wyjdzie niższy dodatek. No
to
i...
też jest ważne przy ekwiwalencie za urlop, bo przy wypłacie ekwiwalentu za urlop też nie bierzemy kwoty dodatku wyrównawczego, więc to automatycznie też powoduje, że te koszty będą mniejsze. Więc tu
to
pracodawca...
nie jest tak, że podpowiadamy pracodawcom, jak oszczędzać.
Tak,
absolutnie.
No
trzeba dobrze płacić, bo pracownicy odchodzą.
Bo odchodzą, więc... tak, to już tak, tak. To na to też, żeby dobry był pracownik, on też może musi dobrze zarabiać. No to niestety tak jest, albo stety, no nikt nie chce pracować za pół darmo, tak?
Dobrze, jeżeli wzrosła ta płaca minimalna, a my osiągaliśmy zdecydowanie mniejszą, tutaj pracodawca musi nam podnieść, żeby to było, czy musi aneksować nam umowę, czy to wchodzi po prostu automatycznie w życie. Tak jest i koniec.
Dla pewnego porządku i co do zasady powinien. Pracownik musi mieć świadomość, że jego wynagrodzenie się zwiększyło i że ta kwota minimalnego jest wyższa, ale gdyby nawet pracodawca tego nie zrobił, no to oczywiście tutaj te przepisy ustawowe zadziałają tak czy inaczej. To wynagrodzenie musi być naliczone według nowych zasad. Ale tak inspektorzy raczej oczekują, żeby te zmiany w układach, czyli to aneksowanie, miało jednak zastosowanie.
Państwo telefonują, my próbujemy odpowiadać. Nie na wszystko dajemy radę, więc odsyłamy troszkę z dokumentami do Inspekcji Pracy, ale na to, co obiecałam, że odpowiemy, to odpowiemy. A mianowicie praca w niedzielę. Już udało nam się dopytać panią, że zdarza się, że tydzień pracy to jest 5 dni, a zdarza się, że 7. I jak ta praca w niedzielę powinna być wynagradzana?
Z tego, co nam pani powiedziała, wynika, że pani pracuje jakby w godzinach nadliczbowych i ta praca w niedzielę to jest pracą właśnie w godzinach nadliczbowych. W związku z tym powinna otrzymać dodatkowe wynagrodzenie i to jest dodatek stuprocentowy. Natomiast może się zdarzyć...
Od zasadniczego, tak?
Tak, dodatek sam tak, od zasadniczego. Natomiast może się zdarzyć tak, że po prostu niedziela jest zwykłym dniem pracy dla pracownika, bo praca w niedzielę jest przewidywana, jest dopuszczalna. Jeżeli pracownik w grafiku ma zaplanowaną taką pracę w niedzielę, a na przykład ma z tego tytułu inny dzień wolny, środa, no to tutaj żadnej rekompensaty finansowej nie ma, dlatego że to się wszystko jakby bilansuje, prawda, czasem wolnym. Więc gdyby to były godziny nadliczbowe, to należy podkreślić, że wtedy jest dodatek stuprocentowy.
Dosyć istotne też jest ten oddawanie tego w grafiku dnia wolnego za niedzielę, ponieważ ustawodawca przewidział, że ten dzień wolny za niedzielę, czyli wtedy, kiedy nam nie przysługuje dodatek stuprocentowy, ma być 6 dni przed lub 6 dni po.
Aha, no właśnie chciałam zapytać, czy mamy to w tym 3-miesięcznym na przykład okresie rozliczenia
szukać? Ale też jest kolejny zapis, że jeżeli nie ma takiej możliwości, to do końca okresu rozliczeniowego, więc tutaj najczęściej korzystają z tej opcji, że do końca okresu rozliczeniowego.
Ten okres rozliczeniowy to kwartał niekoniecznie, w zależności od tego.
W tej chwili przepisy są
nawet
też
12 miesięcy, tak?
Tak jest, także tu może być bardzo długi.
Dobrze. Pytanie naszego słuchacza, którego odsyłamy jednak do Inspekcji Pracy, ponieważ za dużo komplikacji ma w tym swoim grafiku. Pracuje jako ochroniarz, bo 24 godziny są jego dyżury, 24 godziny pracuje, 24 godziny wolne. Nie potrafię tego wyliczyć. Czy tak może być?
Tak może być oczywiście, no bo to jest ochrona, ale czy tam są zapewnione odpoczynki, też w tym odpoczynek tygodniowy. Bez takiego rozkładu nie jesteśmy w stanie pomóc. My musimy widzieć, żeby prawidłowo udzielić naszej odpowiedzi. Więc w takich skomplikowanych kwestiach to zapraszamy.
Zwłaszcza jak czas pracy.
Tak. A tutaj przypomnimy tylko, że są oddziały zarówno w Suwałkach, jak i w Łomży, gdzie akurat porady osobiste są udzielane. Też także niekoniecznie trzeba jechać
do Białegostoku. Ale również skorzystać z pomocy prawnej w oddziałach. To przejdźmy do tej stawki godzinowej. 17 zł wynosi brutto. No i właśnie to w momencie, kiedy mamy umowę o
zlecenie cywilnoprawne.
O świadczenie usług, tak? Natomiast umowa o dzieło absolutnie tutaj nie wchodzi w grę.
Już ograniczeń nie ma. Strony zawsze ustalają w umowie wartość wykonanego dzieła, więc tutaj te stawki nie mają zastosowania.
Bo tutaj jeśli chodzi o takie na przykład jak świadczenie usług w firmach ochroniarskich, zdarza się, że to świadczenie usług bądź też umowa zlecenia i wtedy ten czas pracy to już zupełnie inaczej można liczyć. To już każdy sobie liczy jak chce chyba.
Znaczy tam nie ma żadnych ograniczeń co do właśnie chociażby odpoczynku dobowego, tygodniowego i tutaj zasada jest taka, tyle ile wypracujemy godzin, to taką stawkę oczywiście z pomnożenia razy te 17 zł brutto dostajemy. I też nie ma żadnych dodatków, więc nasza praca w porze nocnej na umowie cywilnoprawnej nie będzie dodatkowo wynagradzana, jeżeli strony nie przewidzą tego w umowie.
Ale 17 zł to 17 zł, tu już żadnych potrąceń, odliczeń.
Znaczy to jest brutto, tak? Więc tutaj,
no właśnie brutto, no brutto.
No brutto, to nie jest... Bo tak, brutto to jest jeszcze przecz o podatku, bez potrącenia podatku i
bez ZUS-u.
Dokładnie, tak. Więc tutaj musimy odjąć ten podatek, plus jeszcze musimy odjąć składki na ubezpieczenie.
To 11 zł wychodzi.
No mniej około tak, bo tutaj jeszcze są ważne te koszty uzyskania przychodu. Tutaj jest też kwestia, czy my mamy gdzieś na przykład umowę o pracę, a dodatkowo mamy umowę zlecenie.
Tak? I wtedy nie musimy składek.
Nie ma składek, dokładnie. Mhm. Także ta kwota może być ruchoma. Tak samo przy osobach, które pracują i się uczą do 26 roku życia.
Podatku nie ma.
Tak. Dokładnie. I składek nie ma, bo studiują, więc one dostały jakby tą czystą...
17.
Tak.
No. Mogą się zdziwić, bo może okazać się, że muszą ponosić jakieś koszty jednakowoż. Przecież pracodawcy też umieją liczyć, tak? Zbite szklanki chociażby. Jakie w
tak bardzo często
się
są
zdarzają.
Tak kary umowne i one są później potrącane tak naprawdę.
No i tutaj jeszcze tylko na jedną rzecz zwróćmy uwagę, bo jeszcze jeden temat chciałabym dzisiaj poruszyć, a mianowicie ewidencja czasu pracy, że tutaj... No, trudno powiedzieć czasu pracy, czasu wykonywania tego zlecenia,
tak.
Prawda? Obustronnie prowadzona, bądź też jednostronnie, kto to
prowadzi. To już jest kwestia jakby porozumienia, jak strony to widzą i jak to ustalą.
I na piśmie? I codziennie?
Znaczy, no musi być wykaz tych godzin, ile one są przepracowane.
Tak, to już jest kwestia umowna, tak? No, czy tam na pewno łatwiej jest zapisać tyle, ile dzisiaj przepracowaliśmy, bo może nam to umknąć i żeby później zleceniodawcy przedstawić tą właściwą liczbę godzin.
I nawet jeżeli umowa zlecenia jest zawarta na przykład na dłuższy okres, niż obejmujący przełom roku, a stawka była ubiegłoroczna, to od 1 stycznia to nie ma żadnego znaczenia, co tam na tej umowie jest, tak. Prawda? Znaczy, znaczenie ma, ale kwestia tego wynagrodzenia
musi
jest...
wzrosnąć.
I tak o tak. 17 zł. 744 22 22 nasz numer telefonów, już odbieramy. W audycji Masz Prawo, optymistyczne przesłanie przesłaliśmy takie państwu, że coraz lepiej zarabiamy w 2020 roku, bo i na godzinowej stawce mamy troszeczkę lepiej i na minimalnej też mamy troszkę lepiej, więc coraz lepiej, ale... Jest jeszcze jeden pomysł, o którym jeszcze może za wcześnie, żeby mówić, natomiast my powiemy o tym, jak wygląda to w obecnym porządku prawnym, a mianowicie urlop bezpłatny. Bo jest taki pomysł nowy, żeby na przykład na 30 dni pracownik mógł wziąć urlop bezpłatny u pracodawcy, jeżeli chce zrealizować, czy tam nawet na 3 miesiące, to jest wszystko jeszcze w kwestii dopracowania. Jeżeli chce zrealizować swoje pasje, bądź też wypalił się zawodowo, prawda? Odpocząć, coś innego. Zrobić książkę, napisać i może na taki urlop bezpłatny pójść. Ale urlop bezpłatny w ogóle jako instytucja w kodeksie pracy istnieje i to od bardzo dawna i w zasadzie zasady jego są znane.
Znane i istnieje, więc trudno tutaj jakby domyślać się, co będzie nowego i co jest w tym projekcie, tak?
Czy słuchajcie, to może mieć sens tylko wówczas, jeżeli to by było na zasadzie takiej, że występuje do pracodawcy i pracodawca ma obowiązek udzielenia.
Na przykład.
Bo teraz
tak?
Nie ma obowiązku,
no nie ma.
Prawda?
Jest na wniosek,
i to wtedy
ale za
byłoby...
zgodą. I oczywiście, no tutaj no, to miałoby sens, ewentualnie to, że na przykład ten urlop bezpłatny byłby wliczany do ogólnego stażu pracy, tak? Bo na dzień dzisiejszy urlop bezpłatny, jako taki ten podstawowy, no to nie jest wliczany, czyli są odjęte wszystkie uprawnienia pracownicze, tak? Czyli go odejmujemy, czy od wymiaru urlopu, jaki nam przysługuje na dany rok, czy
od stażu jakiegoś systemie emerytalnym, no właśnie, w obecnym systemie emerytalnym, który w zasadzie obowiązuje na tak, także co wypracujemy, to dostaniemy, to nie płacimy składek, nie dostajemy. Ten staż pracy już jest, ma mniejsze znaczenie. Tu bardziej chyba przy urlopach, tak?
No tak, przy takich uprawnieniach stażowym, na przykład przy nagrodzie jubileuszowej. No występuje. Trudno, tylko to są takie domysły.
My też mamy na chwilę obecną taki urlop bezpłatny, który udzielany jest za zgodą pracodawcy na rzecz pracownika, który chce gdzieś podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy. Tak. To ten akurat urlop jest w obecnym stanie prawnym też wliczany do stażu. Czyli to jest na zasadzie coś na tak przykład jest, u pracodawcy się dzieje złego, tak? Nie chce pracownika zwalniać, ale porozumiewa się z innym pracodawcą. Słuchaj, zatrudnij go, to dobry pracownik, u mnie miną trudności, on do mnie wróci, tak? I wtedy ten staż, ten okres jest zaliczany do pracowniczego stażu pracy.
Natomiast no dobrze, no ale generalnie ten pracownik pracuje
u innego, ale pracuje, tak.
A tutaj no, ja też czytałam taki artykuł, że w tym projekcie ma być, że to nawet nie na spełnienie nie pasji, odpoczynek, tylko na przykład na założenie własnej działalności gospodarczej.
A, czyli na, no to też może być pasja.
No to też teoretycznie może być pasja, ale że to jest taka próba dla pracownika, że sobie założy własną działalność, popróbuje jak to jest prowadzić swój własny biznes, jak się nie spodoba, to on po pół roku wróci, tak, a jak się spodoba, no to ewentualnie rozwiąże umowę.
Nie, ja myślę, że tutaj będą musiały być jakieś ograniczenia, bo jeżeli pracodawca dostanie na przykład 5 wniosków o urlop bezpłatny na
zostanie bez pracowników, tak?
czas i będzie musiał go udzielić, no to, tutaj to raczej nie sądzę, żeby było takie rozwiązanie. Ale porządkując, to w obecnym porządku prawnym jak jest? Pracownik występuje i mówi, potrzebuje bezpłatnego urlopu, bo coś, czy w ogóle nie musi mówić,
musi
bo coś.
Musi uzasadniać, bo tu nie ma takiego obowiązku uzasadnienia. To uzasadnienie może pomóc, żeby uzyskać tą zgodę pracodawcy, no bo tu musi być ta zgoda pracodawcy, że tak, ja się zgadzam. Tak, tutaj przede wszystkim, gdy jest urlop dłuższy niż 3 miesiące, to strony mogą też zawrzeć ten termin, tak, odwołania,
powrotu, że mogą
tak, że może
przewidzieć powrót.
Tak, bo tak, to jest od do. Jeżeli nie ma takiego przewidzianego powrotu, że strony mogą wcześniej, to on po prostu musi trwać. I ja jestem na bezpłatnym rok na przykład, tak?
Naprawdę? To jest taka sytuacja, że jak zawieramy umowę, że w ciągu roku mam urlop bezpłatny, to przed upływem tego roku wrócić nie mogę?
Mogę, jeżeli tylko strony jeżeli tego nie za zgodą, oczywiście tak, ale gdyby nie było takiej zgody, no to wtedy pracodawca jest takim wnioskiem związany i też nie może wezwać wcześniej, a pracownik też nie może wrócić wcześniej.
Pracodawca może odmówić takiego urlopu, tak?
Tak, na chwilę obecną jest to właśnie urlop, który udzielany jest na wniosek, więc tu podkreślić należy. Wniosek pracownika musi być, natomiast zgoda zależna jest od pracodawcy i na chwilę obecną bardzo często zdarzają się takie przypadki, że ten urlop bezpłatny jest też wykorzystywany przez pracodawcę jako taki instrument trochę przeciwko pracownikowi. To znaczy, jak jest na przykład przestój, to pracodawca mówi, dobra, to tu jest bezpłatny, bo był przestój, tak, i wstawia pracownikowi urlop bezpłatny, co jest oczywiście nieprawne, bo na taki urlop musi być wniosek pracownika. Ale jeżeli pracownik podpisuje, a podpisują niestety, to już wtedy no trudno jest tutaj podważyć wtedy taki wniosek i udzielenie takiego urlopu.
Rozumiem, czyli pisemny wniosek do pracodawcy bez konieczności uzasadniania podczas tego urlopu bezpłatnego, jeżeli pracodawca... No właśnie, a jaki to jest interes dla pracodawcy, żeby takiego urlopu udzielić bądź nie udzielić? Znaczy, on ma jakieś obowiązki wobec tego pracownika, który mu udzielił urlopu?
Nie ma żadnych obowiązków. Nie ma pracownika, tak? Jeżeli mu nie przeszkadza, bo on może zapewnić sobie zastępstwo, a na pracowniku mu zależy, bo jest to dobry pracownik, ale z jakichś tam ważnych przyczyn on potrzebuje tego bezpłatnego, no to pracodawca woli mu go udzielić, niż w ogóle stracić tego pracownika, który z nim po prostu umowę rozwiąże, tak? I to może jakby skłaniać pracodawcę do jakby no udzielenia takiego urlopu.
A ze strony pracownika, jeżeli na 3 miesiące pożyczy urlop bezpłatny, pracodawca się zgodził, wraca na swoje stanowisko po tych trzech miesiącach?
Tak, bo tutaj się nic nie zmienia.
Tak. jeżeli pracodawca się zgadza na taki urlop, udziela pracownikowi, czy może tego samego pracownika zatrudnić u siebie na przykładowo umowę zlecenie?
Moim zdaniem może, bo jeżeli jest to zupełnie inny rodzaj pracy.
A tu jest pies pogrzebany.
Tak jest. No, to tak. Tutaj
nie można mieć dwóch umów, jeżeli, na te same stanowisko.
Zwłaszcza, że na urlopie wypoczynkowym też możemy podejmować zatrudnienie. Tak. Tylko tutaj jest ten ważny element, że to musi być zupełnie inny rodzaj pracy niż ta, którą mamy określoną w umowie.
A pracownik może też iść do innego pracodawcy, prawda? I zawrzeć umowę o pracę nawet w tym samym czasie. I
wyjechać za granicę i tam podjąć zatrudnienie, bo ten staż pracy z kolei za granicą też jest u nas zaliczany do stażu pracowniczego. Więc sytuacja...
A pracownik może się na taki urlop bezpłatny, na który pracodawca go wysyła, nie zgodzić?
Tak, jak najbardziej. Bo jeżeli
tak, tylko co go czeka w zamian, tak? Pytanie.
No tak, to już bywa różnie.
Wynagrodzenia za to nie otrzymuje, do stażu pracy mu się to nie wlicza.
Od urlopu się odejmuje.
Na szkolenia przychodzić nie musi, uczestniczyć w życiu
nie
firmy.
Pracował, tak?
Po prostu
tylko
nie ma
przy urlopie to tam musi być co najmniej 30 dni, tak? Więc jeżeli to są na przykład takie krótkie,
kilkudniowe. A może być 5 lat?
Może być.
Natomiast jak to są krótkie, bo tu koleżanka wspomniała, że to odejmujemy proporcjonalnie, jak jest tam dłużej niż 30 dni, należy pamiętać jedną rzecz. My sumujemy te kilka dni.
No bo jak czyli on... jeżeli w roku będzie na przykład kilka takich...
Po 10 dni, tak?
A,
4
to też
razy.
Może być, tak?
No, tak. To też może być.
Nie ma
ale wtedy my sumujemy,
tak?
Że on łącznie był 40 dni, więc był nam powyżej jednego miesiąca łącznie, tak?
Łącznie.
I wtedy już za jeden miesiąc proporcjonalnie to
odejmujemy
urlop,
odejmujemy. Urlop,
tak?
Tak.
Aha. I to nie chodzi, że w ciągłości musi być 30 dni, bo czasami pracownicy tak to pojmują, że to musi być łącznie, w sumie ciągiem tak, 30 dni, a wtedy możemy odnieść. Nie, tutaj no dodajemy te dni.
Każdy dzień dodajemy, ale ograniczeń
nie ma.
Jeśli
decydujemy, to liczymy, tak,
nie
żeby
ma.
Nie
tutaj zabrakło nam tylko... urlopu, po prostu idziemy do pracodawcy i mówimy, że mamy ważne sprawy, możemy sobie wziąć bezpłatny na 3 dni.
Tak, tylko tutaj też ważna kwestia jest, że musi być podany okres, na który bierzemy. Że nie mu, tak, że on bierze od, ale nie do.
Nie wiadomo do kiedy.
Dokładnie.
Czyli ten okres w dniach, miesiącach, latach.
Tak,
wygląda
tak
na to,
jeżeli jest taka potrzeba.
Można by być na urlopie bezpłatnym, realizować swoje pasje nawet latami i pracodawca, o ile się na to zgodzi. Chociaż jeżeli nie ma pracownika, nie ma wobec nich żadnych zobowiązań, a to perspektywa tego, że kiedyś wróci... Może nie jest taka zła.
Ale tak jak rozmawialiśmy, jak jest dłuższy niż 3 miesiące, po prostu mogą strony
ustalić,
że w ważnych przyczynach pracodawca może odwołać tego pracownika. Więc nawet jeżeli ja udzielam na 5 lat jakiejś tam pani czy panu ten urlop, no to zastrzegam sobie, że słuchaj, jeżeli...
A
nie
ja
wiem,
pracodawca mogę sobie
zastrzegam, zastrzec. Tak, że jeżeli, słuchaj, mi pół załogi pójdzie na macierzyńskie i na zwolnienia, no to ja cię wezwę, bo ja muszę mieć pracowników, którzy będą pracować, tak? No to tutaj...
I wtedy wyzywa, a pracownik, który jednak realizację pasji stawia ponad wszystko, wręcza wypowiedzenie, no bo tak też może być.
No prawda? Musi się stawić, bo jak się nie stawi, to jest to niewykonanie polecenia pracodawcy, tak? Mhm.
744-22-22, ten numer telefonu państwu przypominam, że w różnych ważnych sprawach możecie państwo do nas dzwonić, nie tylko jeżeli chcecie zadać pytanie w audycji Masz Prawo, a my na dzisiaj kończymy. Panie Beata Kalinowska i Marta Urniłowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku były naszymi gośćmi, wszystkich naszych słuchaczy, którym nie zdążyłyśmy odpowiedzieć na pytanie, bądź też nie udało nam się bez dokumentów, odsyłamy do Inspekcji Pracy w Białymstoku, Łomży, w Suwałkach. Wszędzie tam są udzielane bezpłatne porady prawne. Audycja Masz Prawo za tydzień, a już za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami.